Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Bardzo miło gościć po raz kolejny. Takie spotkania zawsze mnie cieszą, tym bardziej, że rozmawiamy o Afryce. Dorota Kozarzewska jest dzisiaj ze mną, przewodniczka po afrykańskim buszu, podróżniczka, dziennikarka. Linki do naszych poprzednich rozmów w opisie, w komentarzu. Doroto, kłaniam się nisko, dzień dobry.
Dzień dobry Mateuszu, witam Państwa.
Dzisiaj o słoniach. Te słonie cały czas są gdzieś w tle. Ostatnio też rozmawialiśmy o słoniach, przynajmniej na pewno pierwsze spotkanie. 20 tysięcy słoni, to jest bardzo dużo.
No to jest bardzo dużo, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy prezydent Botswany Mokgweetsi Masisi postanawia wysłać słonie do Europy. Postanowił wysłać 20 tysięcy słoni do Niemiec. A miesiąc wcześniej, i to ogłosił 2 kwietnia, zaraz po świętach Wielkiej Nocy, a miesiąc wcześniej, wyobraź sobie, połowę, czyli 10 tysięcy słoni chciał wysłać do Londynu, aby zamieszkały w Hyde Parku. Dzieje się dlatego, przynajmniej to ostatnie zawołanie Masisiego, wysyłam 20 tysięcy słoni do Niemiec, dlatego że niemiecki minister środowiska, który nazywa się Steffi Lemke, zaczął rozważać ograniczenie importu trofeów myśliwskich, a Niemcy, jako jedni z byłych kolonialistów, oni nie byli w Botswanie, oni nie byli w Bechuanaland, tam był protektorat Wielkiej Brytanii, ale byli obok, czyli byli w Namibii aż do lat 90. XX wieku, a Niemcy to niestety jedni z bardziej znanych myśliwych na terenach, na których pracuję, czyli wschodniej i południowej Afryki.
Wróćmy do tematu, bo oczywiście też, żeby przedstawić nieco szerszy problem dla słuchaczy. Botswana, nie wiem, czy to jest dobre słowo, zagroziła, że wrzuci jakby tutaj Niemcy do tego worka w ramach walki z problemem przeludnienia. Prezydent Botswany upierał się, że nie żartuje, ale jakie jest właściwie prawdopodobieństwo, że pewnego dnia te tysiące słoni sobie pojawią się na przykład w Monachium albo w Berlinie.
Uśmiecham się teraz do ciebie, dlatego że prezydent Masisi, nie wiem czy wiesz, nie wiem czy państwo wiecie, on chciał i został aktorem. Jego młodość to jest występowanie w filmach głównie południowoafrykańskich i teraz to, co on ogłosił, ja uważam, że to jest rodzaj gry. On powiedział w tym wywiadzie dla Bilda wiele, wiele takich rzeczy, które no mnie jako przewodniczkę poruszają, ale też z niektórymi się nie zgadzam. Dlatego że on oczywiście zaproponował Niemcom, żeby żyli ze zwierzętami w taki sposób, w jaki żyją Botswańczycy, czyli jedni obok drugich. Powiedział o tym, że ludzie Botswany będą biednieć, że słonie depczą ludzi, że niszczą domy, że niszczą uprawy. I jeżeli Niemcy myśliwi przestaną przylatywać do Botswany, strzelać do słoni, to będzie tragedia. Chciałam Państwu powiedzieć, że to fakt, że Botswana ma około 130 tysięcy słoni, które zamieszkują ten piękny kraj i to jest około 1/3 populacji słonia, którą mamy w Afryce. 415 tysięcy słoni żyje w całej Afryce, to jest bardzo mało, w tym 1/3 właśnie mieszka w Botswanie. Ale jeżeli ja zaglądam głębiej w to, co powiedział Masisi, to pojawiają mi się czerwone lampki. Bo po pierwsze, jeżeli bierzemy pod uwagę dochody Botswany, to Botswana nie żyje z polowań na słonie. Głównym takim źródłem dochodu dla Botswany to są diamenty. Fakt, że to źródełko od czasów pierwszego prezydenta Seretse Khamy wysycha, więc te dochody są mniejsze. Drugim dochodem jest turystyka, ale głównie taka, którą ja się zajmuję, czyli fotosafari, czyli przyjeżdżamy do Botswany, do Delty Okavango, na pustynię Kalahari po to, aby patrzeć na zwierzęta, robić im zdjęcia, a nie po to, żeby do nich strzelać. I Botswana poza handlem diamentami handluje głównie miedzią, niklem, To jest wysyłane do Indii, to jest wysyłane do Południowej Afryki, to jest wysyłane do Emiratów Arabskich. Na tej liście nie znajdziecie państwo słoni afrykańskich. I to jest pierwsza rzecz. Druga istotna, myślę, informacja jest taka, że w tej całej przemowie prezydent Masisi nie powiedział, ile ludzi dokładnie ginie od słoni. Każde życie ludzkie jest warte, ale jak ja sprawdziłam i te statystyki mnie zaskoczyły, bo o ile na przykład w Tanzanii, w której mieszkałam przez 9 lat, rocznie około 30 osób ginie od kontaktu z dzikimi zwierzętami, między innymi ze słoniami, to w Botswanie tych osób jest o połowę mniej. Ja nie mówię, że każda śmierć jest uzasadniona, ale mówię o tym, że to jest rząd wielkości 15 osób rocznie. Kiedy on mówi o tym, że Botswańczycy zbiednieją, to nie wspomina o tym, że właściwie tylko 3% dochodu z turystyki idzie do lokalnych ludzi, i to jest pewien obszar, Mateuszu, o którym bym chciała później powiedzieć. Natomiast myślę, że bardzo ważną historią, bardzo ważną częścią tej opowieści jest spojrzenie na takie polityczne tło. Dlatego, że Mokgweetsi Masisi jest piątym prezydentem Botswany, która bardzo stabilnie przez te pięć prezydentów funkcjonowała. Dzisiaj, jeżeli patrzymy na dochody Botswany, to one są na poziomie ponad 15 tysięcy dolarów na osobę. Co to oznacza? Popatrzmy na Namibię, niecałe 10 tysięcy dolarów. Popatrzmy na Zambię, 3,5 tysiąca dolarów. Zimbabwe, biedne, 2,200. Ale co jest zaskakujące? RPA. RPA ma niższy dochód na osobę rocznie, 13,5 tysiąca dolarów, niż właśnie Botswana, 15,500. Czyli w regionie oni radzą sobie najlepiej. Dlaczego sobie tak radzą? To wynika z całej historii, oczywiście też z tych diamentów, ale wynika z całej historii właśnie Botswany. W 1966 roku władzę w Botswanie objął, no, jeden z moich ulubionych bohaterów historycznych, jeżeli chodzi o Afrykę, czyli Seretse Khama. Seretse Khama, który był kształcony przez swojego wuja w południowej Afryce, później w Anglii i na Oksfordzie poznał Ruth Williams, swoją przyszłą żonę. Białą kobietę. Wyobraźcie sobie, 66 rok, prezydent Seretse Khama przedstawia mamę Ruth, mamę Botswanę, białą kobietę. To jest historia, która jest niemożliwa. Nie będę się bardzo zatrzymywać nad tym wątkiem, ale jak pomyślę o tym, ile Seretse Khama musiał przejść, żeby Khotla, czyli takie zgromadzenie starszyzny w Botswanie, uznało, że przywiezie białą kobietę, że to jest miłość jego życia, no to naprawdę mój kapelusz safari w dół. Seretse Khama przyjeżdża, obejmuje przywództwo w Botswanie. Ruth przez całe życie udowadniała, jak bardzo jest związana z Botswaną, została tam do swojej śmierci. Mieli czwórkę dzieci. I drugie z tych dzieci, Ian Khama, został później premierem i czwartym prezydentem Republiki Botswany. I właśnie Ian Khama jest dla mnie taką postacią, z którą mi najbardziej po drodze. Dlatego, że Ian, w przeciwieństwie do swojego ojca, który był zajęty tym, żeby Botswana właśnie rosła, w edukacji, inwestował w edukację, wydobywał te diamenty, podpisywał naprawdę dobre umowy dla ludu Botswany, to Ian Khama jest tym jego synem, pierwszym synem, bo on się urodził w 60, chyba drugi, w 50, w 52 albo 3 roku i był drugim dzieckiem tego małżeństwa, ale pierwszym synem. Ian Khama dla mnie to taki prezydent, który zrobił właśnie dobrą robotę na rzecz wildlife, w tym słoni afrykańskich. On jako pierwszy zaczął o tą dziką przyrodę Botswany dbać i walczyć i na przykład zaangażował się, pamiętam, w taki projekt ochrony delty Okavango, bo większość wody, a słonie potrzebują wody, słuchajcie, one dziennie muszą wypić między 100 a 150 litrów wody. Większość tej wody z delty Okavango jest zabierana w Angolii przez przemysł. Więc Ian Seretse Khama, to drugie imię Seretse po ojcu, zaangażował się w to, żeby zapewnić słoniom wodę. Po drugie, włączył się w plan, który jest bardzo bliski memu sercu, też do niego chcę wrócić pod koniec naszej rozmowy. Mianowicie zaangażował się w tworzenie korytarza między pustynią Kalahari, czyli susza, a pustynią Nami, czyli susza, tak aby zwierzęta na tych dwóch suchych terenach miały miejsca, do których mogą przychodzić pić. A to oznacza, że nie będą szły blisko ludzkich osad. I trzecia rzecz, o której pamiętam, którą Ian Seretse Khama robił, to był cały basen rzeki Zambezi i rzeka Orange. To ona z kolei jest na granicy Namibii, RPA i właśnie wpływa, jest też na terenie Botswany, wspaniała rzeka pomarańczowa. Czyli wszędzie tutaj mówię o wodzie. I ten niesamowity prezydent, Ian Seretse Khama, założył też fundusz ochrony nosorożca, Khama Rhino Sanctuary, w hołdzie swojemu ojcu. Ian Seretse Khama, który panował przez 10 lat, od 2008 do 2018 roku, jako swojego następcę zaprosił Mokwadzsiego Masisi. I Masisi został wiceprezydentem. I w trakcie tej prezydentury Khamy już był między nimi konflikt. Oni zaczęli się spierać właśnie na polu ochrony słoni w Botswanie. Ian Seretse Khama założył takie patrole antykłusownicze, tak? Patrole, które działały pod hasłem shoot to kill, czyli strzel, aby zabić. I to oznaczało, że rangersi w tych patrolach antykłusowniczych mieli prawo zastrzelić ludzi, kłusowników, którzy przychodzili bić botswańskie słonie. Zanim Khama odszedł po 10 latach prezydentury i Masisi objął władzę w 2019 roku, już był konflikt. Masisi mówił, musimy zabijać słonie, musimy zabijać, w sensie musimy dawać zgody na coraz większą ilość licencji, aby ci legalni myśliwi, głównie z Niemiec, z Hiszpanii, z Danii, to jest ponad 50% nie kłusowników, przepraszam, myśliwych, którzy przyjeżdżają do Afryki legalnie. Mi to się myli, dlatego że, jak Państwo się domyślacie, jestem przeciwko polowaniom. Uważam, że są inne drogi. Więc on chciał zwiększyć tą ilość słoni zabijanych legalnie, a Khama występował przeciwko niemu. Kiedy Masisi wygrał wybory w 2019, zrobił dwie rzeczy, które cofnęły tą 5-letnią pracę Iana Khamy nad ochroną słonia botswańskiego. Czyli po pierwsze zlikwidował te oddziały Shoot to Kill, co było znakiem dla kłusowników, że mogą iść zabijać słonie, a po drugie no, wystąpił bardzo o zwiększenie takiej kwoty ilości zwierząt, które można w Botswanie strzelać. Miał taki pomysł, że odda 8 tysięcy słoni Angolii. Miał taki pomysł, że odda 500 słoni Mozambikowi. Teraz mówi, że podaruje 20 tysięcy słoni Niemcom i że nie przyjmuje żadnej odmowy. Minister niemiecki nie zareagował na to w sposób oficjalny. Nieoficjalnie wiemy, że przyjmie zaproszenie od prezydenta Botswany, jeżeli ten go zaprosi, aby przylecieć, przyjrzeć się problemowi ochrony dzikiej przyrody w Botswanie.
Z ochroną dzikiej przyrody, o której wspominasz, jest rzeczywiście, to jest to hasło, które odzwierciedla się w rzeczywistości, ma jakieś realia i sami obywatele to dostrzegają.
Ja powiem w ten sposób. Naprawdę jest tak w Botswanie, że kiedy jedziesz, większość Botswany, zresztą większość parków narodowych, a ja pracuję w 13 krajach, w 161 rezerwatach i parkach narodowych, to są miejsca otwarte, nieogrodzone. Czyli zwierzę może migrować. Pytanie, po co ma migrować? Ze słoniami jest tak, że one nie są terytorialne. One mają coś, co my po angielsku nazywamy home range. Czyli takim home range, jak to nazwać? To jest takie miejsce, w którym one się przemieszczają. To jest dużo większe niż terytorium, tak? I słoń, jak każde zwierzę, tak jak wielka migracja gnu i zeberek wędruje w Parku Narodowym Serengeti i rezerwacie Masai Mara za wodą i za trawą, to słoń robi dokładnie to samo. Czyli te słonie sobie wędrują. I tak jak myślałam przed naszą rozmową, w jaki sposób Państwu opowiedzieć o tym, co tego słonia wyciąga w kierunku wiosek, no to przede wszystkim jest woda. Słoń musi mieć wodę. Czyli tak naprawdę podchodzą po to, żeby się napić, ale słoń nie marzy i mamy na to badania rozlicznych organizacji pozarządowych, szczególnie tych, które działają we wschodniej Afryce. Mam tu na myśli Save the Elephants Ori i Jana Douglas Hamiltonów, czy Amboseli Trust for Elephants, który działa pod przewodnictwem dr Cynthia Moss, czy Elephant Voices Joyce Pool. Wszystkie te organizacje pokazują, że słoń nie marzy o spotkaniu z człowiekiem, bo wyobraźcie sobie, nawet jeżeli przyjeżdżacie, powiedzmy, na legalne polowanie, a też badania, które ostatnio były robione w Europie, takiej organizacji, która się nazywa Human Society International, pokazują, że 85% Europejczyków jest przeciwko tak zwanym hunting trophy, czyli takim polowaniom dla trofeów. Jeżeli strzelacie do takiego słonia, to są tak mądre zwierzęta, tak empatyczne, ale mają jeszcze jedną, więc one cierpią, po prostu cierpią, ale mają jeszcze jedną niesamowitą umiejętność. Przekazują sobie ruchami ciała, swoją energią, sygnały do innych stad, które wędrują 8 kilometrów od nich. Słoń wydaje ponad 30 dźwięków, z czego człowiek słyszy tylko 8. Wszystko inne to jest intrasound, czyli głównie wydawane dźwięki przez brzuch, przez żołądek. One idą przez nogi, przez ziemię na 8 kilometrów. Muszę ci powiedzieć, że jest jeden niesamowity chłopak właśnie na północy Kenii, w Samburu. Jak tylko mogę, to jeżdżę tam do Save the Elephants, do fundacji Douglas Hamiltonów. Amerykanin, który od kilku lat próbuje, znaczy nagrywa rano, po południu, wieczorem dźwięki słoni, ponieważ on ma koncepcję, którą mam nadzieję, że udowodni, że pojedyncze słonie, tak jak ja teraz do ciebie, do Mateusza i ty do mnie, do Doris, komunikujemy, to że ta komunikacja nie jest tylko na poziomie stado słoni, czy matriarchini do matriarchini, albo stado do stada, tylko że pojedyncze słonie komunikują się przez te 8 kilometrów właśnie tym rumbling, my na to mówimy rumbling, czyli to trzęsienie żołądka, i między innymi wy strzelacie do słonia, czy ktoś strzela do słonia, a on jest w takim stresie i jest w takiej panice i czuje, że umiera, że te jego emocje przechodzą przez 8 kilometrów do innych stad. Więc słonie w ogóle nie marzą, żeby podchodzić ani do myśliwych, którzy polują na nie w zamkniętych takich blokach, hunting blocks, my na to mówimy, czy takich miejscach, gdzie można polować, ani do ludzi, bo ludzie no, też się starają się odgonić z wiosek, też za chwilę może o tym powiem. I w Save the Elephants w Kenii, ja często, bardzo lubię na to patrzeć, uwielbiam na to patrzeć, matriarchinie mają założone obroże z nadajnikami, nowoczesne takie obroże z nadajnikami. I w siedzibie tej fundacji są ekrany, na których widać, gdzie się porusza słonica o imieniu Teresa ze swoim stadem, gdzie się porusza słonica o imieniu Chmura ze swoim stadem. Oni tam mają fantastyczne systemy nadawania imion wszystkim słoniom, matriarchiniom i wszystkim słoniom i słonicom, które są w stadzie danej samicy, bo słonie prowadzą samice. Dojrzałe samce, dominujące samce są wyrzucone poza stado, przychodzą tylko na randki. I można na ekranie zaobserwować ruchy, można zauważyć moment, w którym one się komunikują i mówią tak, Chmura mówi do Teresy, to co, za 3 godziny przy źródełku wypijemy razem herbatkę. Dobrze, odpowiada Teresa. I one się schodzą tam. Razem się popluskają, wykąpią w błocie, napiją wody, obejrzą nowe młode. No to pa, kochana. Odchodzą od siebie te matriarchinie ze stadami i patrzymy, jak przemieszczają się w nocy, no bo ten nadajnik co 15 minut pokazuje, gdzie jest stado. Przyrzekam Państwu, słonie w nocy jak najdalej od osad ludzkich i szybciej przechodzą wokół osad, niż jak są w otwartym terenie, w sawanie czy na obszarze półpustynnym. Tak jest w Kenii. Ale dlaczego tak jest w Kenii? Dlatego, że te organizacje, o których wspomniałam, dbają w porozumieniu ze wspólnotami ludzi, i wracamy tutaj też do Botswany w tym momencie, na ile oni się komunikują w ogóle z ludźmi w wioskach, o to, żeby słonie miały inne źródła wody, inne studnie niż ta, w której żyją, niż ta, która znajduje się w wiosce, tak? A drugi taki obszar bardzo potrzebny, także oczywiście ja nie wierzę, że Masisi wyśle 20 tysięcy słoni do Botswany i że ten jego krzyk związany jest z kasą i z korupcją. Też mogę za chwilę opowiedzieć o tym, ile taka przyjemność zabicia słonia kosztuje. Natomiast wierzę głęboko w to, że organizacje pozarządowe, organizacje wildlife zajmujące się ochroną słonia, a jest taka duża organizacja w Botswanie, oni się nazywają Elephants Without Borders, oni właśnie współpracują z Amboseli Trust for Elephants z Kenii. Muszą edukować ludzi, muszą dostawać kasę od ludzi, którzy rozumieją ten problem, to zagadnienie, po to, aby edukować dzieci, pokazywać im słonie w przytuliskach, tam gdzie są małe słoniki, które tracą mamy, budować im takie sztuczne systemy uli albo tasiemki, na których są rozwieszone puste puszki. Kiedyś ludzie uderzali w garnki albo w bębny, tak jak się zbliżało niebezpieczeństwo. A teraz umieszcza się sztuczne ule, umieszcza się właśnie takie ogrodzenia, no i to pomaga słoniom, ale przede wszystkim trzeba po prostu te inne źródła wody umieszczać dla słoni. I jeszcze jedna rzecz, tak bardzo ważna i też sprawdzona w Kenii i w Tanzanii. Ilość naukowców we wschodniej Afryce, która zawsze była w konflikcie z tymi w południowej Afryce, i oni zawsze się ścierali o słonie i o ta ilość mądrych ludzi spowodowała i doprowadzili do tego, że stworzono we wschodniej Afryce takie korytarze, koridory, którymi słonie mogą migrować. Kończy się woda w Samburu, pyk, 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 korytarzem, na drodze którego nie ma wiosek, więc to też wymaga decyzji wspólnoty, przesunięcia wiosek. Pyk, 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 przechodzą pod Mount Meru, pod górę, pod Mount Kenya, pod górę Kenya. Tam jest wilgotny las tropikalny, tam jest woda, tam jest zielono, tam jest co jeść, tam jest co pić. Jak się kończy pora deszczowa, pyk, 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 idą na północ z powrotem do domu, bo wiedzą, że rzeka jest pełna. I Elephants Without Borders w Botswanie bardzo pracuje nad tym, by taki system korytarzy powstał. On ma być bardzo rozbudowany, bo oni to nazywają Kavango Zambezi Transfrontier Conservation Area, czyli to obejmuje i Botswanę, i suchą Namibię, i suchą Angolę, i taki właśnie pasek, na którym ja często pracuję, Caprivi Strip między Namibią i Botswaną, i Zambię, i Botswanę. Oni chcą stworzyć coś, co nazywają Grey Frontiers, czyli takie szare granice, w których słonie mogą sobie przechodzić niekłopotane przez ludzi, ale też nie kłopotać ludzi, tak? Ja jako przewodniczka po buszu, no zawsze będę mówiła, że ten dobrobyt zwierząt jest najważniejszy, żebyśmy je chronili, żebyśmy znajdowali rozwiązania, żebyśmy uświadamiali ludzi, czym jest kość słoniowa, żebyśmy no, apelowali do tego, żeby ten świat był przyjazny. Ale będę to robiła w inny sposób niż prezydent Masisi, bo będę zawsze krzyczała za edukacją, za tym, żeby wydawać pieniądze, jeżeli chcemy utrzymać słonie afrykańskie, jeżeli chcemy je oglądać, jeżeli nie chcemy, żeby za chwilę były totalnie zagrożonym gatunkiem. A myśmy, proszę Państwa, w ciągu 100 lat wybili milion słoni. Słuchajcie, wybiliśmy milion słoni. Teraz przy tej naszej rozmowie, Mateuszu, która trwa pół godziny, zginęły dwa afrykańskie słonie. Co 15 minut człowiek zabija afrykańskiego słonia, Loxodonta africana, słonia sawannowego. Co 15 minut. Kłusownik albo legalne polowanie. Ale pada jeden piękny słoń. Także oczywiście moje podejście będzie się różniło od podejścia prezydenta Masisi. Zdaję sobie sprawę z tego, że on ma odpowiedzialność, ale jest druga strona medalu, a tą drugą stroną medalu są pieniądze i korupcja. Chociaż mam nadzieję, że usłyszeliście do tej pory to, co powiedziałam, że ze słoni, ze śmierci słoni, Botswana się nie utrzymuje.
Drodzy Państwo, zachęcam serdecznie do obserwowania profili Doroty. Tak, w związku z tym apelem też dotyczącym edukacji tego, co się dzieje w Afryce, też w temacie dzisiejszego spotkania. Doroto, bardzo Ci dziękuję za Twoje doświadczenia, za Twój czas. No i cóż, trzymamy kciuki w takim razie za słonie.
Ja chciałam bardzo podziękować, że mogę u Ciebie opowiadać o tym, co jest tak ważne dla mnie w sercu, A Państwa bym chciała zachęcić na koniec do czytania niesamowitej serii książek napisanych przez Szkota, który większość życia żył w Botswanie. Nazywa się Alexander McCall Smith. I jedna z odcinków poświęconych Mama Ramotse, prowadzącej agencję detektywistyczną w Haborone, jeden tom tej serii nosi tytuł Jak wychować słonia. Także zachęcam Was, czytajcie Aleksandra McCalla Smitha, poczytajcie, posłuchajcie o słoniach. No i zapraszam, może jeździcie, wspierajcie słonie afrykańskie tak jak możecie. Dziękuję z całego serca.
Kłaniam się nisko, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.